radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół w Ewangelii Świętego Marka, wspólnota uczniów Jezusa, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Czy święty Marek pisze o Kościele?
Nie jest łatwo mówić o Kościele w Ewangelii Świętego Marka. Wielu jej znawców, egzegetów i teologów uważa bowiem, że temat ten jest w niej nieobecny. Przyczyną takiego poglądu jest brak określenia Kościół w tej księdze Nowego Testamentu, a także nieobecność wyraźnych aluzji do tej wspólnoty. Dopiero w miarę upływu czasu zwrócono uwagę zwłaszcza na rolę uczniów tej Ewangelii i ten fakt przyczynił się do rozwoju eklezjologii, czyli nauki o Kościele w tej księdze Nowego Testamentu. Autor Ewangelii Świętego Marka zwraca uwagę na uczniów, którzy pod wpływem mistrza z Nazaretu przeszli przemianę i stali się w Kościele zawsze aktualnym modelem i wzorem do naśladowania. Jezus, powołując i formując pierwszych uczniów, miał już na myśli swój Kościół. Wprawdzie zaczął on istnieć w sensie oddzielonej od Izraela specyficznej wspólnoty dopiero jako owoc Paschy Jezusa Chrystusa, ale pojawia się on w całej jego ziemskiej działalności. Uczniowie Mistrza z Nazaretu są dla wszystkich chrześcijan modelem i wzorem. W Ewangelii Świętego Marka jedynie Jezus, Mesjasz i Syn Boży, kształtuje uczniów i dlatego są oni Jego naśladowcami. Nie odbywa się to jednak w sposób prosty i łatwy. Stopniowo odkrywają Jego tajemnicę. Temu procesowi towarzyszą dramaty ludzkiej słabości i niewiary. Jedynie z osobowej i bliskiej więzi uczniów z Jezusem, nauczycielem, rodzi się wspólnota Jego Kościoła. Ten proces ujawnia się zaraz na początku, w chwili powołania uczniów. Wprawdzie powołuje ich indywidualnie, ale tworzą oni wokół mistrza nową wspólnotę, która będzie całkowicie zależeć od Niego.
Powołanie pierwszych uczniów Jezusa. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Dlaczego wydarzenie przedstawione przez świętego Marka jest tak ważne?
Rozpoczyna się nowy okres życia Jezusa, publiczna działalność. Mistrz z Nazaretu udał się do Galilei. W związku z tym ewangelista podaje główny temat jego nauczania. Streścił go w dwóch krótkich zdaniach. Jezus zapewnia, że czas oczekiwania na zbawienie się skończył. Czas się wypełnił. Te słowa odnoszą się do już realizującego się Królestwa Bożego. W osobie Jezusa Bóg przychodzi do ludzi i chce królować w ich sercach. Z tym orędziem związane jest wezwanie do nawrócenia i wiary. Tylko ten, kto spełni to wymaganie, będzie miał udział w zbawieniu, w Królestwie Bożym. Najpierw konieczne jest nawrócenie. Według Biblii posiada ono podwójny aspekt – negatywny i pozytywny. elementem negatywnym jest zwrócenie się ku przeszłości i stwierdzenie nienormalnej sytuacji, stanu grzechu. Semita, gdy używał słowa nawrócenie, miał przed oczami obraz kogoś, kto schodzi z drogi właściwej na błędną i idzie nią tak długo, aż się zorientuje, że jego wybór był fałszywy. I w tym momencie obiera właściwy kierunek. Podkreśla to już terminologia Starego Testamentu. Słowo szuf oznacza wrócić na właściwą drogę. Ten, kto się nawraca, poznaje, że był na fałszywej drodze, żałuje i uznaje swój błąd. Natomiast aspekt pozytywny nawrócenia to zwrócenie się ku przyszłości i wybór właściwej drogi oraz całkowite zaangażowanie się w nowej sytuacji. W idei nawrócenia mieszczą się więc decyzja całkowitego zwrócenia się do Boga, zaufanie Mu, a nie tylko zerwanie z grzechem. Odpowiedź drugie na wezwanie, czyli akceptacja możliwości zbawienia zaofiarowanego przez Boga. Nawrócenie zatem to z jednej strony zerwanie z grzechem, z drugiej realizacja nowego życia. Nie można więc sprowadzać go jedynie do aspektu negatywnego. Nie chodzi tylko o żal za grzechy i jego konsekwencje, ale przede wszystkim o wejście na właściwą drogę. To nie tylko zmiana myślenia, ale zwrócenie się człowieka do Boga. Drugą odpowiedzią człowieka jest wiara w Ewangelię. W ten sposób zostało sprecyzowane wezwanie do nawrócenia.
Przejdźmy do perykopy o powołaniu pierwszych uczniów. Jak ona jest zbudowana?
Perykopa o powołaniu pierwszych uczniów składa się z dwóch paralelnych opowiadań. Struktura obydwu jest taka sama. Jezus przechodzi i zastaje swoich przyszłych uczniów przy pracy. Powołał ich do pójścia za Nim, a oni pozostawili sieci i poszli za Nim. Wydarzenie rozgrywa się na wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Inicjatywa należy do Jezusa, gdyż ewangelista podkreśla, że to On zobaczył czterech apostołów, a nie oni Jego. Rybacy z nad Jeziora Galilejskiego w różny sposób łowili ryby, ale czynili to albo z brzegu, albo z łodzi. Sieć mogła mieć różny kształt i różne wymiary. Używali niekiedy sieci zwanej diari. Miała często bardzo wielkie rozmiary. Na górnym jej brzegu przymocowywano pływaki z drzewa lub korka, które miały ją utrzymywać na powierzchni wody. Na dolnym zaś brzegu były przyczepione kawałki ołowiu lub kamienia, przy pomocy których sieć mogła się zanurzyć aż do dna jeziora. Tego rodzaju sieci używano na płaskim wybrzeżu, gdzie nie ma raf ani skał czy kamieni, o które oczka mogłyby zawadzić i rozerwać się. Taka sieć miała około 300 metrów długości. Przy jej pomocy łowiono zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Załoga, złożona zazwyczaj z 6 ludzi, umocowywała jeden jej koniec za pomocą sznura na brzegu jeziora, po czym łódź oddalała się od brzegu, zataczając półkola i wpuszczając sieć w wodzie w miarę kursu po to, by po oddaleniu się na długość sieci z powrotem skierować się do brzegu. Zbliżywszy się do brzegu, przebywająca na łodzi względnie barce, reszta załogi schodziła do wody, ciągnąc za sobą drugi koniec sieci. Potem następowało powolne, jednostajne ściąganie sieci ku brzegowi, aż osiadła na lądzie. Aby ciągnąć równo i jednostajnie, śpiewano przy tym powolną, rytmiczną pieśń. Tego rodzaju połów bywał zazwyczaj bardzo owocny.
Kogo Jezus powołał?
Jednym z powołanych był Szymon, syn Jony, albo Jana. Jezus nadał mu symboliczne imię Piotr. Jest to grecki przekład aramejskiego słowa kefa, które znaczy kamień, skała. Był to najpierw przydomek, a później stał się określeniem osoby i urzędu. O jego nadaniu znajdujemy w Nowym Testamencie dwa przekazy. Według Ewangelii świętego Jana otrzymał go przy swoim powołaniu, a według Ewangelii świętego Mateusza, gdy wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza. W drugim wypadku chodzi tylko o potwierdzenie tego, co stało się wcześniej przy powołaniu. Piotr rodził się w Betsaidzie. Był z zawodu rybakiem nad Jeziorem Galilejskim. Miał żonę, z którą mieszkał w Kafarnaum. Jego brat Andrzej przyprowadził go do Jezusa. Ostateczne jego powołanie miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim. Ewangeliści w różny sposób podkreślają jego autorytet w gronie apostołów. Pojawia się na pierwszym miejscu na liście 12 i należał do małego, ścisłego grona uczniów i zajmował w nim wybitną pozycję. Wraz z Janem i Jakubem był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira i przemienienia oraz agonii Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Często występował jako ich rzecznik, zwłaszcza gdy dawał wyraz wierze, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Początkowo nie pojmował potrzeby męki mistrza. Czasem jawi się jako człowiek małoduszny. Po zmartwychwstaniu był wśród mężczyzn pierwszym uczniem, któremu ukazał się Jezus. Autor Dziejów Apostolskich ukazuje go jako przywódcę młodego kościoła. Zabrał głos przy wyborze Macieja i w dniu zesłania Ducha Świętego. Głosił dobrą nowinę, doświadczył wiele cierpień z powodu wiary. Pouczony w widzeniu, pierwszy zaczął głosić Jezusa poganom i doprowadził do wiary w Chrystusa dowódcę wojska rzymskiego Korneliusza wraz z rodziną oraz wspierał Pawła w sprawach, które dyskutowano na soborze w Jerozolimie, czyli odnośnie przestrzegania rytualnych przepisów prawa mojżeszowego. Następnie wyruszył w podróż. W końcu przybył do Rzymu. Pozabiblijna tradycja utrzymuje, że poniósł śmierć męczeńską w czasie prześladowań chrześcijan wszczętego przez cesarza Nerona w latach 60. I wieku. Piotrowi przypisuje się dwa pisma nowotestamentowe, listy świętego Piotra. Wczesna tradycja łączyła go z Ewangelią według świętego Marka.
Kogo jeszcze Jezus wezwał?
Andrzej był synem Jony, względnie Jana, bratem Szymona. Podobnie jak on pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był z zawodu rybakiem i miał dom w Kafarnaum. Według Ewangelii świętego Jana był początkowo uczniem Jana Chrzciciela, który wskazał mu Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza, stwierdzając: oto Baranek Boży. Wówczas poszedł za nim i przywołał jeszcze swego brata. Powiedział mu: znaleźliśmy Mesjasza. Natomiast według Ewangelii świętego Marka i świętego Mateusza Andrzej wraz z Piotrem łowili ryby. Jezus odwołał go od zajęć rybaka i wezwał, aby poszedł za nim. Imię Andrzeja wymienia się jako jedno z pierwszych na listach apostołów. Należał do grona 12, chociaż nie zajmował wśród uczniów Jezusa takiej pozycji jak jego brat. Był obecny przy cudownym rozmnożeniu chleba nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy trzeba było nakarmić 5000 mężczyzn, to on powiedział o chłopcu, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Znajdował się na Górze Oliwnej wraz z Piotrem, Jakubem i Janem. Zadał wtedy Jezusowi pytanie: kiedy będzie zburzona świątynia jerozolimska? Wraz z Filipem przyprowadził Greków do Jezusa. Jest typem ucznia, który prowadzi do Jezusa. Terenem jego działalności misyjnej po zmartwychwstaniu Jezusa była Azja Mniejsza i Grecja. Według tradycji poniósł śmierć męczeńską w Grecji, w Patras, rozpięty głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Jakub, zwany większym lub starszym, był synem Zebedeusza i bratem Jana. Był rybakiem jak jego ojciec i współpracował z Piotrem i Andrzejem. Jego matką była prawdopodobnie Salome i była chyba siostrą Maryi, matki Jezusa. Z tego względu Jakub był nazywany kuzynem Jezusa. Pracował w rodzinnym zespole pod kierownictwem swojego ojca, kiedy Jezus powołał go na ucznia. W spisach apostołów Jakub wymieniany jest stale obok Jana, przy czym przeważnie najpierw wymienia się imię Jakuba, być może jako starszego z braci. Jezus nadał synom Zebedeusza przydomek Boanerges, czyli synowie gromu, chyba z uwagi na ich zapał i porywczy charakter. Ich porywczy charakter ujawnił się między innymi, gdy przechodzili przez Samarię. Wówczas chcieli zniszczyć niegościnne miasto ogniem z nieba. Jezus zganił ich z powodu zbyt pochopnego osądu Samarytan oraz dążenia do własnej chwały. Bracia domagali się albo nakłonili matkę, aby wyprosiła dla nich miejsce po lewej i prawej stronie w królestwie Jezusa. Ich prośba wywołała oburzenie innych apostołów i łagodną reprymendę Jezusa. Jakub był bardzo blisko związany z Chrystusem i był jego zaufanym uczniem. Wraz z Piotrem był bowiem świadkiem ważnych wydarzeń z życia Jezusa: wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia i konania w ogrodzie oliwnym przed męką. Kiedy Jezus zapowiedział zniszczenie świątyni jerozolimskiej, Jakub chciał koniecznie dowiedzieć się, w jakim dokładnie czasie to nastąpi. Choć był świadkiem trwogi konania Jezusa w Getsemani, to jednak po ujęciu opuścił go i podobnie jak inni apostołowie uległ zwątpieniu. Po zmartwychwstaniu Jezusa był w gronie uczniów, którym ukazał się zmartwychwstały nad jeziorem Tyberiackim. Pozostał w Jerozolimie, był w sali na górze wraz z grupą oczekującą na zesłanie Ducha Świętego. kościele pierwotnym odgrywał pierwszorzędną rolę. W 44 roku po Chrystusie Herod Agrypa I, chcąc się przypodobać Żydom, rozpoczął prześladowanie chrześcijan i kazał ściąć Jakuba mieczem. Był jednym z pierwszych męczenników chrześcijańskich. Jego grób znajduje się w Hiszpanii i jest otoczony szczególną czcią.
Jakie zadania mają pełnić powołani uczniowie?
W judaizmie pierwszego wieku zwrot chodzić, pójść za kimś oznaczał posłuszeństwo, szacunek oraz gotowość służby ucznia wobec mistrza i dzielenia z nim trudów i niebezpieczeństw. Chrystus powołał najpierw uczniów, którzy odegrali później bardzo ważną rolę zarówno w czasie publicznej działalności mistrza z Nazaretu, jak i w okresie pierwotnego Kościoła. Powołani mają stać się rybakami ludzi. Wypowiedź Jezusa można zrozumieć w różny sposób. Chodzi o dwie następujące po sobie czynności. Uczniowie idą za Jezusem, a On czyni ich rybakami ludzi. Druga czynność będzie konsekwencją pierwszej. Jeżeli pójdą za Nim, to w konsekwencji uczyni ich rybakami ludzi. I trzecia możliwość w sensie wyjaśniającym. Pójdą za Nim, a to będzie oznaczało, że staną się rybakami ludzi. Poszczególne znaczenia nie wykluczają się. Metafora rybacy ludzi oznacza tych, którzy zostali wezwani jako głosiciele orędzia Jezusa, czyli zapowiada ich działalność misyjną. Będą równie umiejętnie i skutecznie zdobywać ludzi, podobnie jak zdobywali ryby. Tak jak rybacy, uczniowie będą współpracownikami mistrza w jego mesjańskim i eschatologicznym dziele. Będą głosicielami jego królestwa. Ludzie jak ryby schwytani w sieć słowa Jezusowego, dzięki wierze staną się nowym stworzeniem Chrystusa. Autor Ewangelii świętego Marka nie posługuje się określeniem Kościół i nie czyni wyraźnych aluzji do tej wspólnoty. Jednak w tej księdze Nowego Testamentu dostrzega się wyraźne nawiązanie do wspólnoty uczniów Jezusa i wynika z nich, że chodzi mu o Kościół i jego czasów oraz o wyznawców Chrystusa następnych wieków aż po współczesne czasy.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół w Ewangelii Świętego Marka, wspólnota uczniów Jezusa, poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie pytanie konkursowe. Co to znaczy, że powołani uczniowie mają stać się rybakami ludzi?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.